Poranek w Radiu Kraków Kultura, Kuba Niziński, dzień dobry. A dzisiaj będzie majówkowo, będzie też o tym, co w okolicy, ale też będzie sporo o pisaniu, a to dlatego, że moim gościem o poranku jest Andrzej Muszyński, pisarz. Dzień dobry, Andrzej.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Dziękuję, że dojechałeś, bo nie jest łatwo w swojej okolicy dojechać tutaj o poranku.
Znaczy, ja myślę, że trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim korki, w których pewnie teraz wielu słuchaczy stoi. No ja mieszkam w takiej części Jury, może troszkę mniej odkrytej, bo mówimy o okolicy Doliny Racławki, w okolicy Powroźnikowej Skały, gdzie jest ciut dalej niż tych takich bardzo znanych miejsc w Jurze, jak na przykład Dolina Będkówki i tak dalej.
Ale koniec końcem musisz przejechać już przez te najtrudniejsze momenty, jeżeli chodzi o dojazd do Krakowa.
Tak, ale ostatnio rzadko bywam.
No to tym bardziej się cieszę, że jesteś dzisiaj z nami w Radiu Kraków Kultura. Ja tutaj w poranku łączę gdzieś te swoje pasje, sport, to, co jest do poznania w okolicy, ale także z kolejną moją pasją, którą bez wątpienia jest literatura, a to dlatego, że kończyłem filologię polską, więc siłą rzeczy troszkę w życiu książek przeczytałem. Jeszcze wtedy się nie uczyliśmy o tobie, siłą rzeczy, ale mam nadzieję, że pokolenia nieco młodszych studentów już o tobie będą mówić. Przypuszczam, że już mówią na literaturze współczesnej.
Nie mam pojęcia.
Nie masz pojęcia, no dobrze.
Nie mam takiej ambicji.
Jasne. Andrzej Muszyński, dla ludzi, którzy kochają literaturę, bez wątpienia człowiek znany. Człowiek znany ze swojego pisania. Zaczynałeś od takich reportażowych historii, południe, gdzieś o południu świata, bo to było połączenie twojej pasji, tak? Podróżniczej, i wtedy efektem były te publikacje związane z reportażem.
Tak to wyszło. Rzeczywiście, ja w tej chwili reportaży już nie uprawiam od wielu, wielu lat, ale od tego zaczynałem.
No. A dlaczego nie uprawiasz?
Dlatego, że wydaje mi się, że literatura piękna po prostu daje wiele więcej możliwości. Jest po prostu piękna, dokładnie. To zresztą nie jest tak, że kiedy mówimy o literaturze pięknej, to mówimy o jakiejś ścisłej fantazji, prawda? Możemy mówić o prozie, która jest bardzo bliska rzeczywistości. Zresztą moja ostatnia książka, Dom Ojców, która właśnie opowiada Jurze krakowsko-częstochowskiej, to jest regularna proza, ale która jest taką prozą zupełnie non-fiction. Opowiadam o życiu, o tych wszystkich miejscach, o których pewnie za chwilę będziemy mówić. No, trudno odpowiedzieć czasem na takie pytanie. No, coś się w życiu skończy.
No, coś nie daje frajdy już.
Reportaż jest takim gatunkiem, który niesie ze sobą pewne ograniczenia. To znaczy, jest to mimo wszystko w dużej mierze taki gatunek prasowy, gdzie trzeba się zmieścić w pewnym formacie. Ja może potem zacząłem odkrywać, że można pisać o świecie, o rzeczywistości na swój sposób zupełnie. Nie trzeba się trzymać tak naprawdę żadnych schematów, ale to było już chwili, kiedy już zajmowałem się właśnie innymi gatunkami i tak dalej. Powiem wprost jeszcze inaczej. Ja w tej chwili sobie tym zupełnie nie zawracam głowy. Czy to się nazywa reportaż, czy to się nazywa proza, czy jeszcze jakoś inaczej. Po prostu staram się pisać o życiu. No raz na sposób bardziej fikcyjny, kiedy chcę coś ukryć, być może opowiedzieć więcej, używając takich typowo powieściowych zabiegów, a czasem zupełnie wprost i konkretnie, jak przy tej ostatniej książce.
Tak myślę, bo rozmawialiśmy o miejscowości, w której mieszkasz. Ja wymieniłem zupełnie inną nazwę i to się okazało, że gdzieś zakodowałem sobie z tyłu głowy, że to jest miejscowość fikcyjna z jednej z twoich książek. To było...
Debiutancka Miedza. Tak.
Z Miedzy to było, tak. Sosnowice. I myślę, tak, gdzie te Sosnowice są? No i tak to jest właśnie, że pomieszanie tej fikcji z rzeczywistością. Literatura, proza i fikcja daje więcej możliwości, tak jak powiedziałeś.
Tak, znaczy myślę, że więcej możliwości pojawia się wtedy, kiedy przestajemy o tym myśleć. Ja powiem szczerze, że kiedy zaczynałem pisać tę książkę, mówię o tej ostatniej, Dom Ojców w szczycie pandemii, czy to był 2020 rok, to czułem, że wracam gdzieś do korzeni. Może nawet nie tyle przez tematykę książki, bo ona właśnie o tym jest, o uprawie ziemi, o takim zakorzenieniu się, ale wracam do korzeni w tym sensie, że przestałem wtedy całkowicie myśleć właśnie w ten sposób, o gatunkach, przestałem w ogóle kalkulować, planować, po prostu jak człowiek zaczyna pisać, kiedy w ogóle zaczyna pisać, kiedy ma lat.
Czyli 17, jeszcze nie wie nawet, 20, jakie są gatunki.
Nie wie, zupełnie. Aha. I to jest bardzo fajne. To jest w jakiś sposób niepowtarzalne, bo tego uczucia się nie da powtórzyć. No pamiętam, kiedy pisałem te pierwsze opowiadania Miedzę, kiedy po prostu siadałem przy biurku. Czysta kartka, bo ja do dzisiaj piszę ręcznie. I taka niezwykła radość po prostu z tego, że to się gdzieś powstaje, gdzieś rozwija się przed oczami. Ale bardzo podobnie było właśnie teraz, w 2020 roku. Czułem, jakby odzyskał wolność jakąś i myślę, że już na stałe. taką wolność pisarską po prostu.
Ale ograniczały cię gatunki literackie? Jak wcześniej, tak mentalnie przynajmniej?
No myślę, że w jakiś sposób tak. Czuję to dopiero po latach. No ta droga pisarska jest skomplikowana. No też wielu ludzi po drodze kapituluje. To jest po prostu maraton tak naprawdę. Zdaję sobie sprawę, że są pisarze, są autorzy, którzy napiszą jedną książkę, jest książką genialną i czasem nic tak naprawdę nie muszą już z innego pisać. Nie mają ochoty nic innego pisać. Natomiast jeśli ktoś czuje sobie jakąś taką tożsamość pisarską, to znaczy czuje, że to nadaje sens jego życia, to po prostu pisze i w którymś momencie po 10 latach pisania to człowiek sobie zaczyna zadawać takie bardzo fundamentalne pytania przy tym nadmiarze tych wszystkich rzeczy, które nas otaczają. Po co ja w ogóle piszę? No dla właśnie. Kogo piszę? Aha. I
znaczy, ty już sobie możesz zacząć zadawać te pytania po tylu latach
doświadczenia. Ja sobie zadałem właśnie w czasie pandemii, pisząc tę książkę. No.
Dlaczego? Po co?
Tak, tak. I to był też taki czas, kiedy ja wcześniej przez mniej więcej 3-4 lata prowadziłem, powiedziałbym, żywot pustelnika tam w tej swojej małej miejscowości jurajskiej, zupełnie się odcinając od świata, czyli jeszcze przed pandemią. Natomiast kiedy ta pandemia się zaczęła, to poczułem jakiś taki... taką nagłą potrzebę, żeby wyjść do ludzi i nawiązać jakąś relację z czytelnikiem z ciekawości czystej. I myślę, że to mi dało bardzo dużo, bo chyba po raz pierwszy się zorientowałem, że można pisać coś bardzo swojego, oryginalnego, osobnego, a jednocześnie trzymać jakąś taką fajną niść porozumienia z czytelnikami. Wydaje mi się, że to mi się pierwszy raz udało w tej książce.
O, ale to jest zupełnie inna książka od twojej przedostatniej. Zresztą to powiedziałeś poza anteną, że to jest trochę taka terapeutyczna książka na trudne czasy. Ta ostatnia.
Przedostatnia.
To znaczy myślę o Domu Ojców, że Dom Ojców to jest książka, która jest taką terapią na te ciężkie czasy, które były.
Które są.
I też po tej książce przedostatniej, tak? Bo tamta była bardzo trudna, jeżeli chodzi o tematykę,
tak, to ma takie,
myślę, o relacje.
Dwa wymiary, bo faktycznie ta poprzednia książka była powieścią o rzeczach trudnych i smutnych. I tak się poszczęściło, że we mnie dojrzała ta myśl, żeby napisać tę wyczekiwaną książkę o tej mojej okolicy, o Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, o uprawie ziemi, o prehistorii przede wszystkim. To jest przede wszystkim książka o bardzo dawnych wydarzeniach. Ona dojrzała akurat we mnie w momencie, kiedy zaczęły się dziać te złe rzeczy. COVID, potem wojna i tak dalej. Na szczęście, bo wydaje mi się, że ja bym nie był w stanie w tej chwili już napisać książki, która jest smutna, która dotyka traum i tak dalej. Nie wyobrażam sobie, to wszystko, co się wydarzyło, przewartościowało jakieś moje spojrzenie na te sprawy. No przynajmniej ze dwie następne książki chciałbym poszukać po prostu trochę dobra w świecie. To jest bardzo trudne, bo tak naprawdę cała literatura współczesna opiera się na takiej postawie bardzo krytycznej. Łatwo jest wydrwić, łatwo jest ośmiać, łatwo jest opowiedzieć o swoich trudnych przeżyciach, a wyobraź sobie książkę, która jest zachwytem rozpisanym na 300 stron.
Ale powiem ci, że wbiłeś się tak naprawdę, myślę, w takie myślenie ostatnich miesięcy wielu ludzi, bo ja oglądając filmy, dobre kino też jest mówiąc o problemach zazwyczaj i brakowało mi tego po którymś z filmów i seansów filmowych w tych trudnych czasach pandemicznych, mówię do żony, dlaczego nikt nie robi przyjemnych filmów?
Bo to jest trudne, żeby zrobić dobry film.
Dobrą książkę.
Tak, ja pamiętam jeszcze, Pilch przed śmiercią opowiadał o swoich refleksjach, że w zasadzie cała jego twórczość do pewnego momentu była właśnie postawą krytyczną. Natomiast on właśnie zwierzał się, jak trudno jest w literaturze afirmować świat, zachwycać się, no bo łatwo się też w kicz osunąć, prawda? Łatwo zanudzić ludzi, więc...
To może być oczywiste,
więc
tak?
To był jako zbieg wielu, wielu okoliczności, że ta książka się właśnie udała, taka słoneczna, pogodna, mam na myśli Dom Ojców, bo ja w niej opisuję codzienność, tą moją codzienność jurajską, która jest taka trochę niecodzienna, taka trochę zjawiskowa, bo mówię o przygodach z uprawą ziemi, bardzo, bardzo barwne. Generalnie to jest takie terytorium barwnych opowieści i w całym swoim kształcie pełna jaskiń, zaskakujących dolin, widoków, gdzie jest ciągle coś do odkrycia. Więc to przyszło samo, to nie jest tak, że sobie zaplanowałem. Natomiast to, że napisałem tę książkę, sprawiło, że przynajmniej takie mam poczucie, że mam w tej chwili jakiś taki klucz. Po prostu wiem, jak pisać, żeby widzieć trochę więcej dobra w świecie, żeby zostawić trochę w tym światło. No, wydaje mi się, że wiem, jak to robić teraz.
Myślę teraz, bo jesteśmy przed majówką i wiem, że wiele osób jedzie też w te okolice Jury Krakowsko-Częstochowskiej i myślę, że kiedyś Andrzej Stasiuk pisał o Beskidzie Niskim i Beskid Niski stał się modny w pewnych środowiskach, a później to się rozrastało. Ty już pewnie zauważasz, że Jura też dzięki tobie staje się miejscem, które jest odkrywane coraz bardziej. Są oczywiście miejsca takie bardzo świecące w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, świecące ilością turystów, ale ty pokazujesz te miejsca gdzieś tam na uboczu.
Jak Ojców, gdzie w weekend turystów jest za dużo.
Tak, to nikt nie jedzie do Ojcowa już.
Dokładnie. Jura generalnie ona była od dawna znana i ceniona przede wszystkim w środowisku wspinaczy, prawda?
Tak, jest wszyscy wiedzieli. Himalaiści polscy zawsze wiedzieli, gdzie jest
Jura. I archeolodzy, tak. Bo to jest mekka archeologów w Polsce. Natomiast ostatnio ktoś, kto przeczytał moją książkę, powiedział mi, że fajnie, że powstała, bo Jura tak naprawdę do tej pory nie miała właśnie takiej legendy. No przede wszystkim ona w zasadzie nie była zupełnie obecna w literaturze. To jest bardzo ciekawe, bo kiedy... To
zaskakujące, powiem ci szczerze.
Kiedy pisałem o tym, to też interesowałem się tym zwyczajnie i czytałem o obecności tego miejsca w historii literatury i wygląda to bardzo słabo, bo gdzieś tam w okolicy w połowie XIX wieku, powiedzmy, w czasach romantyzmu, kiedy mieliśmy jeszcze granice zaborów i ludzie z Warszawy, z zaboru rosyjskiego nie byli w stanie łatwo przedostać się w góry, gdzieś w Tatry czy w Beskidy, żeby odpocząć. Zresztą o czym mówimy, Tatry to jest dopiero, eksploracja Tatry to jest dopiero jakieś lata 70., 80. XIX wieku. Więc Ojców znajdował się po tej rosyjskiej stronie i to były dla ówczesnych turystów takie góry po prostu, no, taki kulort bardzo modny. Zresztą myślę, że on się wpisywał bardzo w klimat tamtych czasów, no te turnie, taki dramatyczny krajobraz. I z tamtych czasów zachowało się wiele relacji o różnej jakości. Potem śladowo bym powiedział okres neoromantyzmu, czyli Młodej Polski, kiedy nasi krakowscy artyści wyruszali, ale nie za daleko, do Bronowic, tak, żeby piechotą wrócić wieczorem do domu.
Tak, bo były ciężkie czasy.
To były ciężkie czasy, dokładnie. A poza tym nic i w zasadzie nic. I ja się zastanawiałem, dlaczego. Powiem tak, ja do dziś nie wiem dlaczego. Nie potrafię sobie odpowiedzieć na to pytanie, ale miałem też ja poczucie, kiedy przez lata szukałem jakiegoś języka, sposobu na opis tej Jury, że ona się w jakiś sposób wymyka. No. Tak jak się ten krajobraz wymyka, jedzie się z doliny, człowiek się gubi co chwilę. Ja się przecież do dzisiaj gubię w tej Jurze, w tym labiryncie. To myślę, że się też wymyka takiemu językowi pisarskiemu. Paradoksalnie, bo przecież to jest przepiękny teren. To jest teren, który się prosi o to, żeby go opisać.
No, jestem zdziwiony, że to musiało tyle lat czekać na opisanie właśnie takie, o jakim mówisz. Ale wiesz, bo ty mówisz o Domu Ojców, o ostatniej swojej pozycji i to jest jakby... Jednym z bohaterów jest Jura Krakowsko-Częstochowska, ale Jura i ta okolica jest w twojej literaturze.
Była zawsze.
Była zawsze. To nie jest tak, że ty o niej nie pisałeś, tylko teraz opisałeś językiem i
tak, znaczy ona
historią.
Była zawsze tłem. Moja ostatnia książka, przedostatnia, o której wspominaliśmy, Bez, dzieje się właśnie w takiej głębokiej, mrocznej Dolinie Jurajskiej, dla której inspiracją, pierwowzorem, powiedzmy, była Dolina Szklarki, czyli sąsiednia, dolina sąsiednia w stosunku do tej, w której mieszkam teraz. I w innych książkach też te motywy jurajskie się pojawiały, no bo one mi są bardzo bliskie. No to jest krajobraz, który mnie zawsze inspirował przede wszystkim taką swoją różnorodnością. Znaczy, no mamy kaniony podkrakowskie, nasze dolinki, a człowiek wystarczy, że pojedzie na rowerze kawałek na północ, gdzieś w okolice Olkusza i zaczynają się takie piękne, przepastne lasy gdzieś tam w okolice Ryczowa, Żelazka. Na północy jest jeszcze inaczej, tak powiedziałbym, trochę bardziej stepowo, więc to jest taki krajobraz, który mi pozwala żyć od takiego marzenia do marzenia, od planu do planu. Ja mam wciąż jakieś takie małe, niezrealizowane plany. Myślę sobie, w następną zimę sobie pójdziemy na przykład przez Dolinę Racławki, gdzieś tam przez wąwóz Stradlina po miód do takiego pana w żarach, bo robi świetny miód. I to są takie małe, codzienne jakieś plany, które pozwalają się cieszyć życiem. No a skoro tam jestem, ja jestem raczej autorem, który się nie wypuszcza w takie egzotyczne dla siebie terytoria. Mam na myśli to, że nie potrafię, nie chcę opisywać miejsc i rzeczy, których dobrze nie znam, których nie doświadczyłem, bo czułbym się trochę nie fair wobec czytelnika. W ogóle w zasadzie.
No chociaż oczywiście, tak, twoje reportaże, jak robiłeś, to też poznawałeś.
To jest teren, powiedzmy, w uproszczeniu egzotyczny dla wielu osób, ale dla mnie nie był zupełnie. Ja dlatego o nim pisałem, bo ja się kręciłem w tamtych stronach, jak je poznawałem, eksplorowałem bardzo intensywnie gdzieś w Birmie, w Kambodży czy w innych miejscach. Mam na myśli to, że nie wybrałbym za miejsce akcji na przykład Łodzi, bo ja Łodzi po prostu nie znam. Dlatego
ale Kraków już tak.
Kraków myślę tak, zdecydowanie. No 7-8 lat robi swoje, zresztą Kraków się jakoś cząstkowo nawet pojawia w książce Dom Ojców, bo odwiedziłem przede wszystkim Muzeum Archeologiczne w Krakowie, gdzie udostępniono mi magazyny i znalazłem fantastyczne rzeczy związane z tą najdawniejszą przeszłością.
Ale jaka to jest historia, że musiałeś przemierzyć literacką drogę od południa świata poprzez Birmę i wrócić właściwie to, co miałeś za zakrętem. To jest trochę tak jak w naszym życiu. My też, jak myślimy o podróżach, to pierwsze chcemy dalekie kraje odwiedzać, a później tak naprawdę nie znam w Nowej Hucie drugiego osiedla.
No, myślę, że to jest tak, że w czasie pandemii to znaczenie domu nabrało trochę innej barwy, prawda? Myśmy w ogóle wszyscy zaczęli wtedy dużo mówić o ziemi, o domu, czym on dla nas jest. I to pewnie też na mnie w jakiś sposób zadziałało i zmotywowało mnie do tego, żeby to wszystko opisać. No ja się zakorzeniałem parę lat, bo wróciłem z Krakowa, powiedzmy mniej więcej w 2015 roku. Zacząłem to swoje miejsce tworzyć, budować. I wtedy przez parę lat faktycznie po raz pierwszy w życiu nie miałem zupełnie ochoty na jakąkolwiek podróż, bo to miejsce, ta ziemia i teraźniejszość było tak absorbujące, że po prostu nie było nawet czasu na to, żeby pomyśleć o jakiejś eskapadzie. To było bardzo ciekawe, powiem szczerze, bo ja to zresztą opisuję w książce. Bo wtedy coś dziwnego zaczęło się dziać z moimi wspomnieniami, bo ja wcześniej na przykład żyjąc w Krakowie, miałem strasznie silne wspomnienia, rozmaite, no bo przecież my ludzie, którzy piszemy książki, my żyjemy wspomnieniami, pamięcią, na tym bazujemy, prawda? A kiedy zacząłem się krzątać wokół tej ziemi, uprawy i tak dalej, zacząłem sobie zdawać sprawę, że to wszystko w jakiś sposób blednie, że coraz mniej pamiętam. Bo to tak po prostu jest. Taka krzątanina, życie codzienne jest bardzo absorbujące i tak jest teraźniejszość coraz, że tak powiem, ważniejsza, coraz więcej zajmuje miejsca.
Niż wspomnienia.
Tak jest. Natomiast kiedy te parę lat minęło i wszystko jest pod kontrolą, bo to trzeba zapanować na początku.
No tak, nie można się rzucić, tak? Bo później tak zaczyna chaos i problemy.
I po paru latach ta wielka chęć mi wróciła do tego, żeby być gdzieś daleko w podróży. Ja generalnie lubię sobie po prostu posmakować życia w różnych odsłonach, w jego skrajnościach. Lubię czuć na plecach to bezpieczeństwo, że mam taki swój dom, ziemia, gdzie coś rośnie, jakieś drzewa i tak dalej. Ale bardzo lubię doświadczyć czegoś zupełnie innego, ekstremalnego i pojechać jakąś szaloną daleką podróż. Może się przez to po prostu nie wypalam.
Ale planujesz coś? Byłeś gdzieś?
No właśnie planuję, mam takie marzenie niespełnione od wielu, wielu lat, bo jak ty wiesz, w 2008 roku udało mi się przejść pustynię Atacama w Chile.
Tak, ja wytłumaczę tylko jeszcze słuchaczom niewtajemniczonym, że Andrzej na samym początku rozpoczął swoje poznawanie świata przez podróże, ale to takie podróże, drodzy państwo, Atacama, pieszo, w Gabonie.
Trzytygodniowa wyprawa.
Później w Gabonie dżungla, tak? Później góry karmazynowe w Birmie, więc Andrzej jest człowiekiem, który poznawał miejsca niedostępne. Zresztą, jeżeli chodzi o świat podróżniczy, nagrodzony kolosem za swoją wyprawę, więc to jest człowiek jak najbardziej podróży. Dobrze, i wróć do tego swojego marzenia podróżniczego.
Tak, i ja tego akurat nie zapomniałem. To wspomnienie pozostało bardzo żywe, te 2 tygodnie na pustyni Atacama, bo tego się po prostu nie da zapomnieć, czyli no, samotność w tak wielkiej przestrzeni gdzieś tam się bardzo mocno w człowieku odbija. Najbardziej zapamiętałem taki obraz, kiedy się nocą rozbijałem namiot, zapalałem jakąś tam kuchenkę, robiłem sobie coś do jedzenia z tym całym zapasem wody i tak dalej. Atacama jest położona bardzo wysoko. 2-3 tysiące metrów nad poziomem morza jest bardzo sucha, skrajnie sucha. A to znaczy, że niebo jest niewyobrażalnie czyste. Jak się człowiek gdzieś przebudził o godzinie 11-12 w nocy, to tej białej materii gwiazd na niebie było więcej niż tej ciemnej. To jest niesamowite doświadczenie. No i tak mijały lata, robiłem inne rzeczy, jakieś takie wyjazdy reportażowe, potem się zająłem na poważnie literaturą piękną. No i od paru miesięcy, czy powiedzmy od roku, sobie myślę, może by wrócić w taką wielką przestrzeń. Marzy mi się, żeby pojechać na południe Iranu. Tam jest taka pustynia, o której czytam od dawna, nazywa się Darze Lut, czyli pustynia słona. To jest prawdopodobnie jedna z najpiękniejszych pustyń w ogóle na świecie. O nieprawdopodobnych formacjach skalnych. Ma też taki rozmiar, taką powierzchnię, która jest w zasięgu moich możliwości. Znaczy sądzę, że musiałbym tam wędrować mniej więcej z 14 dni, co mi wystarczy absolutnie, bo to nie chodzi o jakiś wyczyn sportowy, tylko o to, żeby...
Chodzi o, dla ciebie o wyczyn.
Tak, tylko i wyłącznie chodzi o to, żeby pójść w takie miejsce na parę tygodni i znów tego doświadczyć. To niewykluczone, że w końcu czerwca uda mi się już pojechać do Teheranu mniej więcej na 10 dni, spotkać się z pewnymi ludźmi, żeby to przygotować. Tego się nie da zrobić z Polski, na pewno, to już wiem. Być może sobie wejdę na taki piękny wulkan Demavent, który gdzieś tam jest na północy od Teheranu. No i coś się zacznie dziać. No jakieś ostatnio dobre wiatry.
Ale to jest bardzo pocieszające, bo pamiętam, jak się spotkaliśmy kilka lat temu, to nie chciałeś mówić nawet o podróżowaniu, dlatego że układałeś ten swój świat w biurze?
Myślę, to był dokładnie ten
to była ta podróż, układanie świata.
Tak. To jest podróż bardzo absorbująca, taka podróż do środka. Taka trochę obciążająca i nie ma już za wiele miejsca na to, żeby myśleć o takich rzeczach. To był dokładnie ten moment, kiedy o tym rozmawialiśmy. Poza tym, mnie się wydaje, że ja w tych podróżach, tak jak powiedziałeś, zupełnie nie kalkulowałem. To znaczy, to były szalone rzeczy, zupełnie.
Byłeś takim niespokojnym duchem.
Czy jestem dalej niespokojnym duchem?
Dalej jesteś niespokojnym, jasnym, ale teraz jesteś rozważniejszy.
Tak, a kto wie, zobacz, przekonamy się w Iranie. Ale w każdym razie... To były wyprawy wielomiesięczne. No ja przecież w Birmie, o której mówiłeś, wędrowałem przez tą dżunglę przez miesiąc w Himalajach birmańskich. I ja miałem takie poczucie po tym wszystkim, ja nie wiem, czy to jest poczucie doznanie wszystkich osób, które doświadczyły tak ekstremalnych wypraw, że zatoczyłem pewne koło, że świat w pewnym sensie przestał mnie ciekawić. Przez to, że to było tak intensywne, tak mocne, czułem się tym po prostu przepełniony. Czułem się przepełniony tymi obrazami, tą ciągłą innością i czułem, że muszę zrobić przerwę, bo no to jest trochę niepokojące też, kiedy na myśl o jakiejś pięknej podróży myślisz, że ci się po prostu nie chce tam jechać. No ale z drugiej strony to jest normalne, no my się wszyscy wypalamy w jakichś dziedzinach, przecież też są nasi koledzy przewodnicy zawodowi, którzy też w którymś momencie przestają to robić. Myślę o przewodnikach turystycznych, bo po prostu tracą pasję, więc trzeba to wszystko robić z umiarem. Ja wypracowałem sobie taki właśnie model. Mam to miejsce, gdzie cieszę się tymi drobnymi rzeczami, nie potrzebuję dużych wrażeń, ale jak przychodzi ta pora, to jadę i chłonę ten świat wówczas cały sobą, absolutnie. Też to jest coś innego, to mi daje podróż. W tej chwili ja to dopiero rozumiem, czuję, że ja w tej chwili jadę w podróż jako człowiek zupełnie wolny. To znaczy, ja nie jadę jako reporter, nie mam żadnego zadania, ja nic nie muszę.
Nie bloger,
nie muszę też przejść żadnej pustki, głuszy dla wyczynu, dlatego że mam jakieś zobowiązania wobec sponsorów, mediów, społeczności jakiejkolwiek i tak dalej. Jadę jako wolny człowiek, jadę, żeby patrzeć, obserwować i być. I teraz to jest doświadczenie fenomenalne.
Och, bardzo się cieszę, bo to będzie fajna opowieść na pewno, jak się dasz namówić później, bo możesz to zostawić dla siebie.
Dam się namówić.
Natomiast chciałem o tej bliższej podróży, bo to miał być główny temat, a program nam się kończy i ta godzina powoli. Chciałem cię popytać o Jurę. Jaka jest twoja Jura? Jaka jest Jura Andrzeja Muszyńskiego?
To jest trudne. Zbliża się majówka. Wiele osób pyta mnie spoza Jury.
Gdzie?
Gdzie? Gdzie zamieszkać? Co zobaczyć? I tak dalej. Ja mam w takich sytuacjach zawsze duży problem. Bo może właśnie dlatego ta Jura, mówiliśmy o tym, się wymyka, bo ona jest taka zdecentralizowana. Trudno wskazać jakieś takie miejsce jak Zakopane z tymi teatrami na widoku w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. No oczywiście mamy jakiś ojców i tak dalej, no ale jeżeli zapraszasz kogoś na Jurę Krakowsko-Częstochowską, to nie chcę, żeby on widział tylko Ojcowa. Chcę, żeby widział tą Jurę w tej swojej pełnej krasie, w tej różnorodności przede wszystkim. Ja mam zawsze takie poczucie, że przez Jurę się jedzie. Powinno się jechać. Najlepiej na rowerze i wpadać właśnie z widoku w widok, obserwować, jak się to wszystko zmienia. Zresztą te szlaki rowerowe w Jurze są przepięknie poprowadzone. Są poprowadzone gdzieś tam zawsze z tyłu wsi, jakimiś zakątkami. To się człowiek odkrywa jakąś zupełnie inną Polskę. Taką, gdzie ludzie chcą pewne rzeczy ukryć, a z siodełka rowerowego można je dostrzec. Dokładnie. Więc dla mnie ta Jura to jest taki krajobraz na ludzką miarę. No to jest taki, powiem zaraz konkretnie, ale chcę jeszcze to powiedzieć. To jest takie miejsce, które jest uwielbiane przez dzieci. Ja się wielokrotnie w literaturze, w jakichś starych zapiskach spotkałem z takimi niesamowitymi wspomnieniami związanymi z koloniami, gdzieś na Górze Zborów, w Ojcowie właśnie i tak dalej. No bo to jest taki tajemniczy świat idealny dla dziecka. Jaskinie, zakątki, jakieś doliny, które nie wiadomo gdzie się...
Historie, legendy, które się opowiada.
Dokładnie. Więc dla mnie to jest taki świat, w którym ja się wciąż mogę czuć jak dziecko. To jest naprawdę ocalające, no bo człowiek się nuży pewnymi rzeczami. Staje się markotny z biegiem lat. A to jest takie miejsce, które mnie po prostu pobudza. I ta Jura, w której ja mieszkam, czyli ta bliska Krakowa, Jura Dolinek Podkrakowskich, jest dla mnie krainą skalnych dolin po prostu. Wiele z nich jest bardzo, bardzo mało odkrytych. Natomiast ja właśnie bardzo zachęcam gości, żeby się nie koncentrować tylko na tej przestrzeni bardzo odkrytej w okolicach Krakowa, ale wyruszyć sobie troszeczkę na północ. A tak jak powiedziałem, takie pasmo smoleńsko-niegowonickie, które przecina Jurę z zachodu na wschód, jak taki wielki wał, tam jest pełne lasów, tam można zorganizować piękne spacery, pikniki, latem pojeździć na nartach biegowych. Tam jest właśnie ogrodzieniec mniej więcej w tych okolicach, Ryczów, Żelazko. Szlak rowerowy Orli Gniazd to jest szlak, który biegnie z Częstochowy do Krakowa. Ja go przymierzyłem na rowerze wiele razy już i nigdy się nie znudzę, bo on właśnie pięknie pokazuje, on jest świetnie poprowadzony, on właśnie pokazuje doskonale tę różnorodność. On zresztą biegnie dokładnie koło mojego domu. I ja nieraz wstaję, wychodzę z kawą w sobotę przed dom, patrzę sobie na tą skałę i o 8-9 zaczynają
rowerzyści
nadjeżdżają. A co ciekawe, często widzę obcokrajowców. Mhm. Mówią do siebie po niemiecku, po angielsku. Wszyscy zwykle z sakwami, bo można się gdzieś przespać pod jakąś dziką skałką. To jest też kapitalne przeżycie na Jurze. Więc robi się ciepło. Zachęcam wszystkich do tego, żeby po prostu wsiąść na rower.
Ja zdradzę, bo jesteśmy w radiu, tego nie widać. Andrzej przyniósł mapy Jury, bo ty cały czas z tymi mapami podróżujesz.
Ja nawet do radia z nimi przechodzę.
Ale nie, ale specjalnie, bo wiedziałeś, o czym będziemy rozmawiać.
Tak, nie, ale ja się nie rozstaję z mapą. Kiedy mam taki czas, że nie mam siły nic czytać, na przykład wieczorami przed snem, no bo jestem na przykład zmęczony albo nie mam ochoty, to czytam mapy. Mapa to jest świetny gatunek literacki. Ile ja się rzeczy dowiedziałem z map. Ja dzięki mapie tak naprawdę okiełznałem tę Jurę, bo ona się nie poddaje tak łatwo. I zresztą do dzisiaj, jak podróżuję, w szczególności na rowerze po Jurze, to lubię ją mieć gdzieś w plecaku nawet, bo ona daje takie szersze spojrzenie. Po prostu. No, na tych nawigacjach nie wszystko widać. A
na mapie można to ogarnąć. Mapie,
zresztą to jest może jakiś też sentyment wynikający z tego, że ja w ogóle zacząłem swoje wędrówki, swoje podróże od wypraw po Jurze. No, wychowany gdzieś tam w okolicy Pustyni Błędowskiej, miałem 11 lat, rower z komunii, to były moje pierwsze wyprawy. Pierwszy raz miałem mapę w ręku i było dla mnie szokujące, jak ten świat się poddaje, jak można planować i gdzieś dojechać do celu. I pamiętam, że były szalone wyprawy. Zresztą opisuję to w tej książce. Nieraz po 80-100 kilometrów dla 11-12 latków
to jest kawał drogi.
No ja wtedy właśnie przybyłem po raz pierwszy pod tą skałę, pod którą się osiedliłem 25 lat później.
Ale zapamiętałeś to?
Przez przypadek, bo ja się zgubiłem wtedy.
Znalazłeś to miejsce, tak?
Wtedy, 25 lat temu, czy dawniej nawet, trafiliśmy pod tą skałę z moją kuzynką przypadkiem, bo się zgubiliśmy, tradycja jurajska. Natomiast zapamiętałem wtedy to miejsce jako magiczne, jako takie, w którym by się chciało.
Ale zostało ci takie, taka
zostało
myśl
mi, ja dokładnie zapamiętałem to miejsce, tą skałę.
I wiedziałeś, że to jest to miejsce.
Tylko, że ja nie potrafiłem tego miejsca przez następne lata odnaleźć. Bo ja nie wiedziałem zupełnie, gdzie to jest? Jestem, jako dziecko. I potem, ćwierć wieku później, kiedy żeśmy szukali miejsca, żeby gdzieś zamieszkać, to wróciło. Muszę to znaleźć. I to trwało kilka miesięcy. Kilka miesięcy z tą mapą krążyłem na rowerze, krążyłem, w końcu to miejsce znalazłem i się udało.
Także to piękna historia. W domu ojców opisujesz tak swoją jest. Jurę, więc ja myślę, odsyłam do tej książki, bo to będzie najlepsza rekomendacja. No i właściwie powoli musimy kończyć. Chciałem więcej, ale no co zrobić? No czasami trzeba się zadowolić tym, co jest, bo chciałem cię o proces twórczy jeszcze zapytać. Ale wiesz co, zapytam cię o najbliższy czas twórczy. Ty masz plany jakieś? Ja wiem, że ciężko artystów pytać o plany, ale czy coś tam się kołacze?
Nie, nie ma problemu. Tak, jak powiedziałem wcześniej, na pewno będę... nie chcę pisać książek dołujących.
Nie teraz.
Nie teraz.
Ciężki czas.
Na pewno nie teraz, więc na pewno chciałbym napisać, wrócić do jakiejś prozy podróżnej. Niekoniecznie do reportażu, do jakiejś prozy podróżnej. Myślę, że właśnie w podróży jest człowiek jest na tyle też wolny od rozmaitych trosk, że jest w nim miejsce na to, żeby się trochę pozachwycać światem. Popatrzeć.
Piórkiem Bobkowskiego.
Pogadać z ludźmi i tak dalej, więc na pewno to mam w planach jakichś dalszych. Natomiast moja najbliższa książka, do której chcę przystąpić już w najbliższym czasie, to będzie opowieść o mojej niezwykłej przyjaźni z Syrii, których poznałem, z syryjskim rodzeństwem, które poznałem na granicy polsko-białoruskiej jesienią 2021 roku. W związku z tymi wydarzeniami, o których wszyscy wiemy, no właśnie z takiej historii trochę trudnej, mrocznej, bo wszyscy pamiętamy, co się tam działo na granicy, tak naprawdę zrobiła się historia strasznie pozytywna i która budzi nadzieję, no bo my się zaprzyjaźniliśmy. I to będzie nasza wspólna opowieść, przynajmniej tak planuję. Tak to planujemy z Sarwat, z moją syryjską koleżanką, która jest wybitną syryjską ilustratorką, artystką, która tę książkę zilustruje, ale też coś napisze, więc chcemy takim dwugłosem opowiedzieć o tych dwóch światach. O tym syryjskim, o tym polskim, o prowincji, o tym, jak ta moja prowincja też reagowała na te wydarzenia na granicy. Natomiast mam absolutnie pewność, że nie będzie to książka smutna.
Okej, ale pojechałeś na granicę, byłeś pomagać?
Tak.
Jesienią?
Tak, tak. Byłem tam kilka razy z pomocą. Byłem też z czystej ciekawości, również z czystej ciekawości, bo mnie ta Syria pasjonowała. Ja żyłem jakąś dziwną obsesją przez ostatnie lata, śledząc to, co tam się dzieje. Mhm. Bo my oglądamy wojnę od 2 miesięcy.
Ale w zapominamy
Ukrainie,
o tym, że od kilkunastu lat.
Dokładnie to samo działo się od 2011 roku w Syrii. I ja widziałem w telewizji, na YouTube dokładnie te same sceny, które gdzieś się tam teraz dzieją w okolicy Kijowa i tak dalej. No i to na tyle jakoś też zdominowało, na tyle stało się jakąś częścią mojego życia, że kilka razy próbowałem tam wjechać bezskutecznie, to się nie udało. Ja w którymś momencie zarzuciłem ten plan pisarski, bo ja chciałem tam pojechać, po prostu to wszystko opisać. Kiedy oni się pojawili pod naszą granicą w jesienią, to była krótka piłka. Po prostu pomyślałem, pojadę tam. Skoro oni tutaj przyszli, a ja nie jestem w stanie tam wjechać od tylu lat, to po prostu pojadę i zobaczymy. Coś zawiozę. No i stała się rzecz zupełnie niezwykła, bo Michał Gaweł, który jest szefem Fundacji Dialog w Białymstoku, gdzie oni byli też z tej granicy często zwożeni, jeżeli ich nie wyrzucono na drugą stronę, w sensie na stronę białoruską, pozwolił mi tam kilka dni być. Wówczas tam już dziennikarzy nie wpuszczano, bo oni byli też w trudnym stanie, natomiast ja tam, powiedzmy, że byłem wolontariuszem na tej zasadzie. No ja tam poznałem niezwykłych ludzi. Poznałem ludzi, z którymi się zaprzyjaźniłem dosłownie w jedną noc, bo pierwszej nocy żeśmy przegadali o wszystkim. I tak naprawdę granica nie była tematem. No to było dla mnie wstrząsające, że spotkałem ludzi, którzy są moimi bratnimi duszami, są artystami, którzy piszą, rysują, niezwykle inteligentni, mówiący w kilku językach. Co oni tam robią, ludzie?
Dlaczego?
Potem przyjechali do mnie, odebrałem.
Czyli udało im się stamtąd
pojechać
się, dalej?
No to udało się, tak. Udało się, to trwało długo, ale w międzyczasie, ponieważ mieli jakiś taki rodzaj pozwolenia na to, żeby legalnie przez jakiś czas po prostu być w Polsce, podróżować po Polsce, to to przyjechali do mnie, odebrałem ich z Zawiercia, pokazałem im trochę Jury, pojechaliśmy w Tatry na 2 dni, spaliśmy w Murowańcu, dlatego że brat Sarwat jest młodym wynalazcą i opracował taki system lokalizacji ludzi w lawinach, który być może okaże się rewolucyjny, nad którym pracuje, no a ponieważ w Syrii tych gór i śniegu nie ma na tyle, żeby to wszystko potestować i poobserwować, no to bardzo się napalił na to. Ja mu zresztą to obiecałem i spędziliśmy wspaniałe dni i tam się sama to w zasadzie opowieść zaczęła pisać, bo tam żeśmy wymyślili, że fantastycznie byłoby to wszystko o tym opowiedzieć, dlatego że to w jakiś sposób przełamuje grozę i mrok całej tej historii granicznej. Jakoś wyszliśmy z tego zwycięsko, więc jestem strasznie, strasznie szczęśliwy, że to życie przynosi raczej ostatnio takie pozytywne akcenty i mogę wierzyć, że napiszę książkę, w której zostawię ludziom trochę światła.
Ale super. Ona się pisze?
No, zaczyna się pisać. Jeszcze się muszę uporać z obowiązkami wokół domu ojców, ale jak się to skończy, to myślę, że zacznę pisać ją tak intensywnie.
No tak, bo książka Domu Ojców pojawiła się miesiąc temu,
miesiąc
tak?
Temu, tak?
Miesiąc temu i o niej teraz musisz i chcesz dużo opowiadać, bo chcesz, żeby ją przeczytało jak najwięcej ludzi, żeby po prostu troszkę światła pojawiło się w naszym życiu w tych trudnych czasach. Andrzej Muszyński dzisiaj opowiadał o swojej Jurze, o swoim pisaniu w programie W Poranek Radia Kraków Kultura. Andrzej, bardzo ci dziękuję.
Dobrego dnia dla wszystkich.